Czy nasze wieczorne społeczności mają bardziej dotykać życia trochę? Naszych dylematów, problemów codziennych, którymi ja bym sobie radził lepiej albo gorzej? Wczoraj było widać temat bardzo żywy. Pobudził nas, że jeszcze były długo dyskusje do godzin nocnych.
Dzisiaj ten temat nie będzie aż tak żywy. Zobaczymy, czy nam się uda ożywić go trochę. Ruszyć ten problem, a chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pocieszaniu Izraela. Ponieważ to całe nasze spotkanie po części dotyczy narodu izraelskiego, jego roli w planie Pana Boga, w historii, w pewnych różnych ciekawostek, które z tego wynikają. Ponieważ w tym dopołudniowym zebraniu, w tym porannym w zasadzie dzisiejszym, zasugerowana była myśl powrotu błogosławieństw. Jakby zmiękczenia gałązek już, czy wypuszczenia tych pierwszych owoców na początku. Jakby wypełniało się jedno z proroctw Izajasza odnośnie pocieszania ludu Pana. I to pierwsze pytanie wydaje się jakby retoryczne trochę o sens pocieszania. Dlaczego powinniśmy pocieszać Izrael? Jak wam się wydaje? Jakie powody są dla tego, że powinniśmy starać się pocieszać Izraela?
To tak napisane.
O, to już jest jeden bardzo konkretny powód. Można odczytać, że wersetem przewodnim, który miał być dzisiaj, który miałem podany, jest Księga Izajasza, 40 rozdział i pierwsze dwa wersety. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Tak wołał prorok Izajasz. Ale powiedzmy sobie szczerze, że prorok Izajasz wołał te 1500 lat temu, a nie woła do nas te słowa, i on wołał w kontekście niewoli, w kontekście bezpośredniego karania Bożego. Jak w takim razie popatrzeć na to pocieszanie dzisiaj? Jak wam się wydaje? No, wiem, że to nie jest takie proste pytanie, ponieważ praktycznie tego nie czynimy. Gdybyśmy czynili to, to łatwiej by nam było cokolwiek powiedzieć.
To czy mogę?
Proszę.
W tym wersecie jest zachęta do pocieszenia. Zaproszenie do pocieszenia ludu. Ale tu jest też w tym drugim mowa o tym, że dopełniła się jego niewola. Jest mowa o tym, że opuszczona jest wina tego narodu i że już otrzymał od Pana podwójną karę. Tak mi się wydaje, że wtedy to jeszcze chyba nie miało miejsca. Wtedy chyba podwójnej kary jeszcze ten naród nie otrzymał, a więc wydaje mi się, że to typowo taki proszy też, mówiąc o przyszłości.
Jakby prorok Izajasz już trochę wizyjnie proroczo mówił o naszych czasach, a żeby pocieszyli, no wracamy do zagadnienia, że tak mi się mówi. Znaczy, potrafimy sobie logiczne argumenty dla siebie, oprócz tego, że tak nam się wydaje. Jak nam się wydaje? Dlaczego temat ten powinien być nam bliski w jakiś sposób? A może nie powinien? Może po prostu zdaje nam się, że to tak jest? Mamy jakąś propozycję? Jakieś rozwiązanie tego? Nie. Dlaczego powinniśmy pocieszać Izraela?
Mamy świadomość,
głośniej proszę.
Mamy świadomość, że Izrael jest narodem wybranym Pana Boga cały czas, że nie został na zawsze odrzucony. My chyba no, jako nieliczni grup chrześcijańskich taki pogląd wyznajemy. No i to powinniśmy ogłaszać. To jest taka...
Jako naród wybrany rzeczywiście, aczkolwiek myśli z tych przypowieści do południowych dzisiaj wynikały dwie. Jedne, że drzewo ścięte i amen, ściętej nie ma, ale z kolei ta trzecia przypowieść była o odmładzaniu się gałązek w kontekście Królestwa Pana. Nie było jednoznacznego rozwiązania, że to Królestwo należy wiązać z powrotem błogosławieństw do narodu izraelskiego, ale były takie myśli też. Czyli naród izraelski jako naród wybrany. Czy widzimy jeszcze po sobie? Proszę.
Wydaje mi się, że jest ludzi wyrządzenia, jakby klon Młona Abrahama rodzi się ogromne cierpienie, jakie przypomina na przełomie całej swojej historii. Myślę, że do tej pory są te dramaty związane z byciem Żydem. Myślę, że to jest ostateczny powód, żeby współczuć, żeby czuć wspólnotę, bo też cierpimy i wiemy, co to znaczy ból. A ten ból w przypadku Izraela, szczególnie może teraz, kiedy tam tyle niepokoju jest, tyle różnych dramatów się dzieje na co dzień, kiedy wybuchają bomby, kiedy giną ludzie, kiedy każdy dzień jest przeznaczony niepokojem. Poza tym całe dziedzictwo związane z Holokaustem, z ogromnymi napięciami, z tych, którzy przeżyli to. Wszystko to powoduje, że powinniśmy z tym szacunkiem i respektem myśleć o Izraelu jako o tym, który niesie krzyż w wielu aspektach, cierpi dla... Jest przykładem takiego cierpienia, które być może ma jakieś znaczenie nie tylko dla nich, ale i dla innych. Myślę, że to cierpienie jakby szczególnie zachęca do wyjścia naprzeciw ludziom i ich potrzebom emocjonalnym.
Ciekawa wydaje mi się refleksja właśnie, bo cierpią, bo bardzo cierpią. A taka w życiu czeka prawidłowość jest, że jak widzimy kogoś cierpiącego, to jak w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, parę osób przeszło obok. Kapłan i lewita obok przeszedł inni. Jest potrzeba reakcji, jak ktoś cierpi. Jest to bardzo ważny element, nawet jakby to nie był naród wybrany. Jakby to ukaże inny naród, a jako naród by tyle cierpieli, to jest to wystarczający powód do tego, żeby starać się w jakiś sposób pocieszyć ludzi cierpiących. No, dalej.
Mówimy już o rodzinie 40, to wydaje mi się, że ważny jest dalszy ciąg tego rozdziału 40. A szczególnie od 6 wersetu. Mówi, głos mówi zwiastuj, rzekł, co mam zwiastować. I dalej tutaj głos.
Znaczy na tym, co to będziemy za chwileczkę jeszcze.
No, ale nie chcę mówić o tym, co. Tylko chcę zwrócić uwagę na to, że żeby pocieszać, wydaje się, według tego proroctwa, to proroctwo pokazuje, że trzeba mieć upoważnienie. Bo można pocieszać, mówić, to będzie dobrze, ale to będzie taka pociecha, która nie niesie głębszej treści, bo będzie dobrze kiedyś. Nie, ta pociecha nie mówi kiedy, nie mówi jak będzie lepiej. Wydaje się, że to, co zrobił Russell, on stwierdził, że czas u nas obu się skończył, dlatego on dla siebie poczuł takie upoważnienie, że jedną z, jeden z aspektów jego misji powinno być pocieszanie Izraela, ponieważ to prorostwo się wypełniło. Patrząc z perspektywy wieku w prawie od misji brata Razla, zmian, które się stały w Izraelu, no teraz możemy się zastanowić, czy my w tej chwili mamy to samo upoważnienie, czy po prostu mamy co przekazać, czy mamy tą to, co jest treścią pocieszenia. Bo jeżeli nie mamy treści pocieszenia, w zasadzie nie mamy czym pocieszać. Dlatego dla mnie byłoby istotne tutaj upoważnienie i treść pocieszenia. Najważniejsza z tego prosto.
Za chwilę to rozpróbujemy dobrze.
Ale ja mam sobie wątpliwości, szczerze powiedziawszy, bo jak na początku wieku, już 300 lat temu, była taka jedyna sytuacja. Dzisiaj mówiąc o tym, że w Izraelu cierpią, czy gdziekolwiek cierpią, to jest takie dosyć takie powiedzenie, jak każdy cierpi, każdy gdzieś cierpi. W Afryce cierpi, jak w Afryce cierpi i tak dalej. Więc nie, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mam pocieszenie dlatego, że Żydzi cierpią. A nie, oni tak naprawdę, oni sami też nie oczekują czegoś takiego i czują się chyba bardzo silni w swoim kraju, jakkolwiek. I nie wiem, czy to tak, szczerze powiedziawszy, dla mnie to nie jest.
Nie, to wystarczająco powodem.
Ale tak, to szczerze powiedziawszy, mnie to zupełnie to nie przekonuje, nie przemawia i w ogóle zdrzucą ludzi. Tak samo początek XX wieku, zakłada Ormian, też była, to też było ludobójstwo, chcieli wyciąć prawie całkiem, to im się to udało. Też może tak można powiedzieć.
Tak. Cierpienie podobne z karatem, pani inna. Cierpienie podobne z cierpieniami, które Romowie mieli. Też jest zupełnie podobny aspekt, sam aspekt cierpienia, ale skala patologiczna była rzeczywiście.
No, to jeszcze chodzi o liczby, bo generalnie ogromnie odmian, to mało kto wie generalnie, bo policja bardzo fajnie się trzyma tego. O Holokauście wszyscy wiedzą i jest to tak, to teraz tak na rządzie tego. Nie chcę... Tak.
Czy mogę? Proszę.
Może powtórzyć pytanie jeszcze raz.
Dlaczego pocieszać Izrael? Czy mamy? A jak mamy, to ewentualnie dlaczego?
No to leży to, czy to jest takie, czy można popatrzeć na to, jak Darek tutaj wspomniał, że pocieszać, to znaczy poklepać komu kogoś po ramieniu i powiedzieć, dobrze będzie, nie przejmuj się, teraz tam macie problemy z Arabami, ale to tam się nie do końca. Czy to pod tym pojęciem pocieszanie może się mieścić takie dobre życzenie?
Błogosławienie.
Tak, można komuś pogodzić, można komuś dobrze życzyć, a może można do kogoś wybić jawną niechęć albo niejawną niechęć. Ja akurat wydałem się, że to takie coś się wyłącza i nie mogę znaleźć tego w tym razie również jest napisane, że Pan Bóg będzie błogosławił, że Pan Bóg doświadczy te rody, które wtedy, kiedy Izrael przychodził lekkim dziś, to one mu jeszcze tam dołożyły, prawda? A będzie błogosławił tym, które błogosławią tym, które błogosławić będą. Więc tym się wiąże z tym dobrym życzeniem, czy pocieszaniem się wiąże błogosławieństwo, ze złym życzeniem, czy z po prostu niechęcią wobec tego narodu wiąże się przekleństwo ze strony Pańskiej.
To się wiąże, to już jest aspekt błogosławieństwa Abrahamowego na początku, jak Pan zapowiedział, to jednym z aspektów jest, że błogosławiący Tobie będę błogosławił, a przeklinający będę czegoś. Czyli jest to dobre życzenie, oczywiście dobre myślenie. Ten naród nie wiąże się z błogosławieństwem Bożym. I jest to rzeczywiście ważny aspekt rzeczywiście. I to samo pozytywne intencje są czymś niezmiernie ważnym, wydaje mi się. A negatywne w drugą stronę. Czymś, co niesie za sobą rzeczywiście jakiś aspekt przekleństwa Bożego, co wyraźnie widać w narodach. Narody, które
są wyraźnie przeciwne narodowi izraelskiemu, jak Libia, Liban, Iran, Irak, Syria, z krajów niezmiernie bogatych, popadły w ruinę. A kraje, które błogosławią, które pomagają, starają się, obfitują rzeczywiście. Jakby to błogosławieństwo abrahamowe było realizowane do tej pory. Piotr.
To nie jest prawda, że ktoś powiedział, że my jesteśmy nielicznym ruchem, który jakby jest proizraelskim. Obecnie jesteśmy jednym z wielu ruchów. Natomiast kiedyś byliśmy chyba pierwszym ruchem chrześcijańskim, który widział obietnice związane, albo jeden z bardzo nielicznych ruchów, który widział te obietnice. I co jest istotne, gdy spojrzymy, kiedy te słowa pastorasa wypowiedział, żeby cieszyć lud izraelski, to teraz spojrzałem tak w tył, no bo po co pocieszać, jak się skończyła kara? Wypadałoby, że to nie, wydawałoby się przed nam człowiekowi, jak komuś się kara skończy, to po co go pocieszać? Ale okazało się, no, czas pokazał, że te słowa pociechy dla Izraela były bardzo potrzebne. Nie wiem, tak patrząc wstecz, jest wiele opowieści, że bracia pocieszali pojedyncze osoby, ale nie wiem, czy nasz ruch, przynajmniej w Polsce, stanął przed tym zadaniem cieszenia narodu izraelskiego. Tak się teraz zastanowiłem, czy rzeczywiście nasz ruch badaczy Pisma Świętego w Polsce spełnił te słowa, pocieszył naród izraelski przed II wojną światową. Czy potrafiliśmy to zrobić? Dzisiaj może jest nam może o tyle trudniej, że no nie ma wśród nas tutaj sąsiadów, Żydów. Gdy byliśmy wczoraj w Muzeum w Strzelnicy, tam były fotografie, ile na ulicach było Żydów, ile przyjeżdżało tutaj Żydów. To było 10% obywateli Polski, no to 10 człowiek był Żydem w Polsce. Także no, chyba te słowa, patrząc na tą tragedię, która się stała, chyba te słowa były bardzo potrzebne. Słowa pociechy. Cieszcie lud mój. Teraz jest kwestia pytanie, czy coś dla nas jeszcze zostało. Wtedy były potrzebne, ale teraz każdy sobie z nas musi postawić pytanie, czy jeszcze słowa te są potrzebne. Być może tu są dwa wersety. Jeden mówi o cieszeniu, a drugi mówi pocieszcie, a drugi mówcie, że się dopełnił czas i mówcie, że Izrael ma jakąś misję. Być może to, nad czym się zastanawiamy, to jest pewna misja, jaką ma mieć Izrael. I być może my o tym im mamy mówić, że oni mają coś do zrobienia, że ich naród jest wybrany do naprawy świata, że oni są do tego, żeby ludzi, którzy zmartwychwstaną, przyprowadzić do społeczności z Bogiem. I być może w tym jest cząstka naszej roli. W każdym razie, jak spojrzymy wstecz, to słowa pociechy na pewno Żydom były potrzebne. No kto dziś by powiedział, że nie były potrzebne w czasach Holokaustu Żydom i przed Holokaustem Żydom słowa pociechy.
I poza.
I zaraz
po.
I o ile wiemy, do dziś oni nie potrafią, nie mogą. Bardzo wielu Żydów z wypowiedzi wynika, że oni nie potrafią tego sobie wytłumaczyć. Czy my, jako chrześcijanie, jako badacze Pisma Świętego, potrafimy im to wytłumaczyć? To jest następne pytanie.
To do tego może wejdziemy za chwilę. Michał.
Ważny jest fragment z 17 rozdziale. Jest kilka wersetów, które mówi może nie wprost o tych rzeczach, ale mówi o tym, że tak by tych, którzy później poszli za Jezusem i tych, no jest, stał się jednak jakiś wspólny. Oprócz tych może wersetów, które mówią, więc nie dobrze odczytać, ale skoro w 24 wersecie na przykład pisze, że o łatwiej mogą być szczepieni w swoją własną, ci, którzy do niej należą z natury. jeżeli jestem szczepiony, to lecz nie jestem szczepiony. No, jeżeli Pan szczepił kogoś z tej dziczki oliwnej, ktoś jest z natury, to coś mi łączy z nim. Prawda? To się łączy z nim. Dalej ten werset, zwłaszcza 28. Co prawda, gdy chodzi o Ewangelię, są nieprzyjaciółmi, ale gdy jednak chodzi o wybranie, są oni ze względu na projekt umiłowani. Bo dary łaski i wezwanie są odwołane. To nie jest tak, że w momencie, kiedy dary łaski mogą mnie dotyczyć, w momencie, kiedy to staje się jakby jakąś rodziną. A jak jest to rodzina, w jakimś sensie,
to jest potrzebne. Jeszcze ten Andrzej.
Chciałem przeczytać fragment dalszy tego proroctwa, 41 rozdział, że to jest taka treść, jak należałoby pocieszać.
Jak to możesz zabrać? Zanim to możemy dojdziemy jak.
Ale chciałem wspomnieć tylko, że jeżeli kogoś mamy pocieszać, to on musi być jako przygotowany do tego, czyli musi być smutny. I podam taki przykład z ostatniego Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Spotkałem po raz któryś z kolei człowieka, który tam zawsze przyjeżdża. Żyd, który przeszedł trzy obozy koncentracyjne. No i ma już 74 lata i mówię mu, że bardzo się cieszę, że ciebie widzę i że tak dobrze wyglądasz. A on mi odpowiedział, a dzięki Bogu. I za chwilę się zaczęło, to a przecież ja w Boga nie wierzę. I teraz myślę, że właśnie tu jest ta droga do nich, żeby jednak odnowić w nich tą wiarę, żeby nie było tak, że wielu jest ateistów w tym kraju i mimo tego, że może tak nie, to w takich bardzo, bardzo ciepłych kolorach widzimy, ale kiedyś jedna z pani powiedziała mi, że oni ulegają wszystkim tym rzeczom, które inne narody mają. Czyli też jest i narkomania, i alkoholizm w tym kraju. Też borykają się z takimi problemami, jak wszystkie inne narody. No, jest potrzeba pocieszania tego narodu. To z tego powodu, że jest tak napisane, że będą płakać nad tym, co go przewodzi. I teraz ten fragment z proroctwa Zachariasza. Czy rzeczywiście to wylanie ducha na dom Dawidowy w kraju jerozolimskim, czy to ma być jakieś niezależne, czy za pośrednictwem badaczy Pisma Świętego, czy innego ugrupowania chrześcijańskiego do tego?
Może nie dojdziemy, ale wymienimy sobie poglądy na ten temat. Dwie myśli padły tutaj odnośnie Darka, jedna, że powinno być pewne upoważnienie do podziwiania, że to nie powinien robić obojętnie kto. Piotr sugerował, jakby widział naszą rolę w tym. Naszą, czyli tych, co z Biblii studiują. Kto waszym zdaniem powinien pocieszać się? To czy ma to upoważnienie, czy powinien się o nie starać, czy kto to powinien?
Ci, którzy odczytują te rycerze, że to
pomogli. No nie wiem. Kto stanowił, ponieważ zrozumiał proroctwo. Odpłynia sobie karania. Zrozumiał proroctwo i od razu zrealizował praktycznie. W zasadzie podobnie prawie połowa misji brata Rasla dotyczyła pocieszenia Izraela właśnie. Przemawiania do Żydów i jeździł po świecie, przemawiał do Żydów, między innymi dwa razy w Palestynie był, pocieszając ten naród, czyli czynił, bo zrozumiał pismo.
Może tak.
Tak.
Ale właśnie mam pytanie. Ilu z nas ma kontakt z osobą pochodzenia żydowskiego? Bo większość z nas nie będzie jeździła po świecie z nikim do Żydów.
Być może nawet większość nie będzie nigdy w Izraelu. Ja przez całe życie spotkałem jednego jedynego Żyda, który jest wprawdzie pochodzenia żydowskiego, ale jest człowiekiem niewierzącym, nosi polskie nazwisko na skini, ożenił się z dziewczyną katolicką żeńską i w związku kościelne i bodajże w szpitalu poza mną to nikt nie wierzył, nie spowodował Żyda. Ja przecież, moja funkcja pocieszenia Żydów jest żadna, bo znam jednego jedynego, a misji skierowanej do Żydów nie zorganizuję. Wiesz, czy nie?
Tak, dlatego mówiłem, że ten temat jest po części martwy dla nas. On nie jest taki żywy jak ten wczorajszy, który nas dotykał do bólu niemalże w ostatnich czasach. Ten trochę teoretyzujemy, a być może on powinien być bardziej żywy. Mówię być może, bo nie wiem też. Dlatego staramy się tego dotknąć, Daniel.
Dla mnie jest tylko jeden taki żywy aspekt czegoś, co można zrobić każdy z nas. Żyjemy w kraju, w którym jest cały czas nutka antysemityzmu. Ona się przejawia w różnych nurtach, w różnych wątkach. Jest pytanie, jedyne co można zrobić, to walczyć z tym. Ktoś, kto nigdy nie był w Izraelu, kto Żyda na oczy nie widział, może wspierać jak gdyby ten naród przez to, że będzie w tym kraju w swoim środowisku walczył z antysemityzmem. Mam dwa pytania. Jak to robić w środowisku, w którym żyjemy? Jak zwalczać rzeczy, które są niegodne, są raz po rozpoczynaniu pewnych kłamstw albo nastrojów jakichś dziwnych, niedobrych? A drugie, czy w środowisku wolnych badaczy też niektórych rzeczy nie należałoby zreformować, czy my jesteśmy zupełnie wolni od wątków antysemityzmu? No, dwa pytania.
To trochę czy jak, to będzie nasze ostatnie pytanie, jak, na które może troszkę dłużej je rozwiniemy. Kto ma jeszcze jakieś myśli, co waszym zdaniem powinien to zrobić? Dalej.
Jeszcze troszkę do poprzedniego wątku.
Proszę.
Ja chyba.
Czy powinniśmy pocieszać? Ja uważam, że powinniśmy pocieszać. I to nie na tej zasadzie, że jak ty przykład poklepać przyjaciela po ramieniu, nie ma się jakoś obejmować. To jest część pocieszenia, ale też to takie pocieszenie, że wiemy, że ta druga osoba jest z nami, że sympatyzuje z nami, że w jakiś sposób dzieli nasz problem i nasz kuchni. Natomiast widzę, że właściwie pytanie polega na tym, że jeżeli ja idę do kogoś, kto ma problem i umiem mu w tym problemie pomóc, znam albo widzę wyjście z tego problemu, to myślę, że to jest najlepsze pocieszenie. Myślimy właśnie do Żydów, że jeżeli ktoś zna ich problem, jeżeli ktoś widzi rozwiązanie ich problemu, powinien, jeżeli nie organizować jakiejś misji, to przynajmniej być przygotowany na taką okoliczność, że w którymś momencie swoje życie spotka takiego człowieka, któremu trzeba będzie coś pomóc i trzeba by mu pocieszyć. Gdy na przykład Samarytanka zapytała Pana Jezusa, gdzie należy Pan Bogu oddawać cześć na tej samarytańskiej górze, czy w Jerozolimie, Pan Jezus powiedział im, że w Jerozolimie. Powiedział przyjechać, że jest zbawienie z Żyd. I to jest między innymi powód do posłuchania, żeby mówić nie tylko samym Żydom, ale innym, że zbawienie z Żyd. Jakiekolwiek zbawienie, czy dzisiaj, czy w przyszłości, to zbawienie zawsze jest z Żyd. Najpierw Żydowi, a później to zanim. I myślę, że my znając obietnicę Boże, że dane nam jest zrozumieć to, co czeka naród izraelski, że wiemy, że on będzie tym ziemskim nasieniem błogosławieństwa, że błogosławieństwo Boże do nich już powraca, to mamy rozwiązanie. Mamy co im powiedzieć. Wiemy, co im powiedzieć. Wiemy, jakie jest wyjście z ich trudnej sytuacji. I może teraz coś w praktyce. Ja osobiście nigdy nie przygotowywałem się na pocieszanie Żyda, ale zdarzyło się kiedyś, że przed konwencją Żydową było takie spotkanie wycieczki po synagogach w Krakowie. Akurat byłem uczestnikiem jednej z tych wycieczki, ale że często lubię tak chodzić na końcu wycieczki i stawiać się w tych, którzy są obok wycieczki. Zauważyłem, że do tej wycieczki dołączył się jeden pan, bardzo podobny do Żyda, do czarnych kapeluszy, pensji, typowy Żyda. I przysłuchiwał się, co nasi ludzie opowiadali na temat historii tych poszczególnych synagog. Taki dalszy przykład. Żeby nie rozciągać tej historii na okazji do opowiadania, próbowałem być zawsze w pobliżu niego i zacząć się przysłuchiwać. Przechodząc do innej synagogi, mam do kolejnej synagogi przechodzić po naszą wieżyczkę i cały czas zobaczył, co się mi robi, czym się zajmuje i o czym mówię. I ja go zapytałem wprost, czy pan interesuje się historią Żydów, czy może pan jest Żydem. A on mówi, bardziej się historią Żydów interesuje. Myślę, że nie chciał się przyznać do swojego pochodzenia, bo jednak nie wiem, co radzę. No i zaczął mi zadawać pytania odnośnie cierpienia Żydów, odnośnie Holokaustu, odnośnie tego czasu prześladowań. No i wtedy miałem możliwość powiedzieć, bo dużo ciepłych słów na podstawie i mówię jak chcę, pan to pan odczytam ze Starego Testamentu, bo to ma tutaj Jeremiasza, właśnie powrót Izraela do swojej ojczystej ziemi. No i zacząłem mówić, jaka dzisiaj jest w Biblii przepowiedziana rola narodu izraelskiego w świecie i jaka będzie rola narodu izraelskiego w przyszłości. No i on mi wtedy zadał takie pytanie, a czy Biblia to jest księgą prawdziwą? Bo mój syn mówił, że to jest tylko taka legenda. To ja mu zadałem kilka, na takie zasady też żydowskie, na pytanie pytanie. Zadałem mu kilka pytań i mówię, pan sobie musi odpowiedzieć, czy Biblia jest kimś prawdziwą, czy nie. I zadałem mu kilka prozy, teraz byłem bardzo szczegóły. Zadałem mu kilka prozy Starego Testamentu i pytam się go, czy to się wypełniło, czy nie. I mówię, jeżeli pan sobie odpowie, że w historii narodu się to wypełniło, to to proroctwo jest prawdziwe. A jeżeli to proroctwo jest prawdziwe, to musi pan wiedzieć, że to jest proroctwo z Biblii i nie znam zapisane w Biblii. Jeżeli jedno jest prawdziwe, to należy przedłużać inne sytuacje. Więc miałem możliwość powiedzieć, co czeka naród izraelski, że jego w zasadzie te największe problemy prześladowań się skończyły, natomiast teraz czytają same dobre rzeczy. Że on odebrał bardzo dużo kolorę błogosławień z jednym narodem. Także myślę, że jest potrzeba, jeżeli zrozumiemy, że jest potrzeba, jeżeli ja o czymś wiem i znam wyjście z danej sytuacji, a wiem, że ktoś tego nie wie, to myślę, że to już jest największa potrzeba do tego, żeby ten Bóg to przekazać, jeżeli mamy to przekazać. A jeżeli zrozumieliśmy to, a wiele mówimy to o tym, że naród izraelski będzie miał wspaniałą przyszłość, to o tym powinniśmy mówić. To jest pewna tajemnica. Jeżeli ktoś nawet przekazuje tę tajemnicę, to sobie przynosi pewną burzę.
Może podam przykład, że już to jest zrobione przez inne grupy chrześcijan. Jest taka fundacja Szalos. Że podaję przykład, że już tak jest. Że prowadzą. Oni prowadzą dla biednych starców, Żydów na Ukrainie, w Rosji, stołów. Tam można zjeść u nich koszerne jedzenie dla tych, którzy chcą utrzymywać cały ten porządek swojego żydostwa. I jest taka fundacja Szalom i oni mają nawet siedzibę w Oświęcimiu. Często jeżdżą na Ukrainę do tych Żydów. No, w zasięgu ich możliwości robią to, co myślę jest dla nich też istotne i co jest w zasięgu ich możliwości.
Jeszcze ktoś? Odnośnie do zadania, kto powinien to czynić? Nie. Dla mnie jest odpowiednio to zagadnienie jedno z wersetów z proroka Izajasza, że to też kontekst czasów bliskich błogosławień. Czas, jak prorok Izajasz pisze, że jasność jakby jasność nad Izraelem zaczyna wschodzić, a mrok jeszcze okrywa narody. Czyli jest pewien aspekt i powrotu, i błogosławieństw, a w świecie jeszcze nie. To jest rozdział 62 i werset 6 i 7 mówi o potrzebie wołania. przy naglaniu Pana Boga o tym, żeby wołać za tym narodem, pisze też to. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżu. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Z jednej strony są stróżowie, którzy stoją na murach, patrzą. Są tacy, którzy czytają proroctwa. Starają się zobaczyć przyszłość i to, co się wypełnia, teraźniejszość. I w jaki sposób realizować to, z drugiej strony jest nawołanie do wszystkich, którzy miłują Pana. Jeżeli mniemamy, że jesteśmy wśród tych, którzy miłują Pana, którzy wyznają Pana, to prorok woła, żeby nie milczeć i nie dać Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalem. Skoro nie milczeć, nie dać spokoju Pana, to będzie ten ostatni aspekt, jak to robić. Ale może zanim to pić zaświeca. No może ten aspekt ostatni jeszcze. Bo jeżeli ktoś uważa, że taka potrzeba pocieszania, jak to w życiu robić, jak to realizować, chodzi w kraju właśnie, gdzie niemalże nie ma Żydów. Czy stara się o misję, czy robi to indywidualnie, indywidualnie to w jaki sposób, jak przyjaciele pocieszać Joba, ze słabym skutkiem. I pocieszanie niestety bardzo często w bardzo podobny sposób wygląda, jak ci przyjaciele Jobowi czynili. Żeby nie czynić takich błędów, spróbujmy jakichś refleksji kilka wypowiedzieć, jak wam się wydaje, jak to robić.
Nie zawsze to pocieszanie musi być aktywne w takim sensie, że musimy się koniecznie spotkać z kimś, kogo pocieszamy. Że mam nadzieję, że czuwając się trochę w kulturę żydowską, w ich język, w ich religię, w ich sposób przeżywania rzeczywistości, zagłębiając się w ich historię, dokonuje się przemiany serca, która jest pocieszaniem. Ja myślę, że to gdzieś kiedyś wypłynie, że tak jak Darek powiedział, Pan może raz żyje, może nie. Jeżeli zaśpiewamy ten program, po co się go uczymy, żeby poznać parę słów hebrajskich, parę modlitw hebrajskich, sposób ich rozumienia, nie po to, żeby go skrytykować, niekoniecznie po to, żeby się do końca z nim zgodzić, ale żeby te dwie mile z człowiekiem przejść, jego sposób zrozumowania. Mi się zdaje, że dla człowieka cierpiącego, nie wiem, bo ja sam nigdy bardzo nie cierpiałem, może tego dokładnie jeszcze nie rozumiem, ale odebrałem kilka takich sygnałów, że sam fakt, że ktoś o nim myśli, że ktoś nim jest, że ma takie poczucie, że nie jest sam w swoim cierpieniu, nawet jeżeli ta druga osoba nie jest w stanie nic zmienić w jego cierpieniu, jest bardzo dużym pocieszeniem. Że przyjaciele Joba wtedy przez te 7 dni, kiedy siedzieli, nic nie mówili, przypuszczam, że zrobili najwięcej, gdyby byli poszli, po tych 7 dniach, to by może zrobili lepiej. Wydaje mi się, że wczucie się w tą religię, wczucie się w tą mentalność, poznanie ich historii, Już jest bardzo dużo. Taki konkretny przykład podam rzeczy, które po prostu robi zdecydowanie za mało. Kiedyś jak były te ataki rakietowe na północy Izrael, po prostu zadzwoniłem do Haima. Pomyślałem, siedzi człowiek znajomy tam. Jak on się ucieszył, to po prostu dla mnie nieprawdopodobne. On to strasznie przeżył, że w tym czasie, kiedy rzeczywiście jakieś tam zagrożenie było, ktoś o nim pomyślał. Nie? I myślę, że takich gestów można wykonać dużo, by ich rzeczywiście zdecydowanie za mało. To nie muszą być wielkie akcje. To może być jeden telefon, to może być, nie wiem, jakaś kartka wysłana, może jakiś mail, czy gdzieś jakiś sygnał na internecie. Przede wszystkim, kiedy zapytałem takiej organizacji, która dba o czystość przekazu informacji na temat Izraela, wszystkich trasach, napytałem kiedyś, co można zrobić dla Izraela. Oni powiedzieli, że po prostu mów w swoim otoczeniu prawdę na temat Izraela. Że to jest największe, co mogę dla nich zrobić. Myślę, że robimy bardzo dużo, jeśli nawet w naszym towarzystwie przełamujemy pewne... Mam się w towarzystwie badaczy. Myślę, że my jesteśmy bardzo zaawansowani, jak chodzi o dobry stosunek do Izraela, ale ciągle mamy pozostałości różnych takich antysemickich naleciałości w teologii naszych, w interpretacji niektórych proroctw. I demontując te zaszłości, robimy dobrą pracę, wczuwając się mentalnie, niekoniecznie akceptując czyjąś religijność, ale wczuwając się w nią, próbując ją zrozumieć, myślę, że w naszym otoczeniu przebimy poczucie zrozumienia i kiedyś, ja myślę, że to wychodzi jakoś tam, że może zostawimy jakiś ślad gdzieś na internecie, ktoś się dowie, że są ludzie, którzy nie będą Żydami, starają się jakoś tam przy ludziach stać, nie pozostawić Izraela w samotności. Ja mi się wydaje, że Izrael czuje się bardzo silny. Moim zdaniem tak nie jest. Izrael czuje się bardzo napiętnowany i osamotniony, zwłaszcza w tej chwili politycznie. I każdy przejaw, nawet pojedynczego człowieka, który po prostu gdzieś z obcego kraju, nie będąc Żydem, nie będąc w kontakcie z wielkimi organizacjami, napisze, że myśli podobnie, że wspiera jakąś tam tendencję, niekoniecznie całość, niekoniecznie rząd izraelski, ale można coś konkretnego wymienić. Myślę, że to jest kropla, która zadaje tej ulgi takiej, że nie jestem sam w moim zagrożeniu, w moim cierpieniu, a to zagrożenie dla Izraela będzie się zwiększać. I być może Pan Bóg wykorzysta nasze dobre nastawienie, jeżeli nasze serca nastawimy do tego, żeby...
Dziękuję. To była ta refleksja. Też tak. Miałem refleksję. Teraz Andrzej.
Ja to kontynuując myśl Daniela powiem, że ta prawda, napisałem dwa listy, jeden wsadziłem broszurę, którą bracia w Stanach wydrukowali w języku hebrajskim na temat Bolesława Bucha. Bardzo za nim dziękował, no i prosił, żeby wszystkich badaczy świętych pism serdecznie pozdrawiać, co też właśnie chciałem przy tej okazji wyczynić. Jest to naprawdę bardzo ciepła i pogodna postać Chaim Ziegler. I no, myślę, że żeby się ucieszył, gdyby dostał jeszcze więcej listów i on w swoim środowisku też mógł rozprzestrzeniać to, że są w Polsce ludzie, którzy nie są antysemitami, bo jest, no jest bardzo dużo antysemityzmu w Polsce. I no ja też jeszcze jak uczyłem w szkole, starałem się zawsze rozmawiać z księdzem na ten temat, żeby on nie zaszczepiał takiego ducha antysemityzmu. To też w nim było dużo jakiegoś żalu do Żydów, chociaż nie miał tego powodu. I myślę, że to co też wcześniej przeczytać, to można w listach też dawać odnośniki do Biblii, bo to najbardziej przemawia do Żydów, zwłaszcza proroctwa. Przeczytam tylko taki fragment z 41 rozdziału, z 41 rozdziału od 11. Oto zawstydzą się, a będą pohańbieni wszyscy gniewem wołający przeciwko Tobie. Staną się jako nic i zginą ci, którzy się Tobie sprzeciwiają. Szukałbyś ich, nie znajdziesz ich. Ci, którzy się sprzeciwiają Tobie, będą jako nic, a ci, którzy walczyć z Tobą, niwecz się obrócą. Bo ja, Pan, Bóg Twój, trzymam Cię za prawicę Twoją, a mówię, nie bój się, ja Cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, garstko tlu izraelskiego, ja Ci będę na pomocy, mówi Pan, a odkupiciel Twój, święty Izraelski.
Bardzo ładny fragment, a podoba mi się, ja w tej chwili, że rzeczywiście można pocieszyć fragmentami Pisma Świętego, to byłoby dobrze pamiętać, że to już Stary Testament. Jak się pocieszy z nowego, to nie będzie pocieszony. Też chciałbym się jakoś...
Ja może taki na przykład. Ta siostra przyszła do drugiej siostry, która była w szpitalu, ciężko chora, pocieszyła ją tymi słowami. Siostro, Pan Bóg Cię widocznie za coś musiał skarać, że tak ciężko cieszysz. Nie lubimy, takich osób nie wysyłamy do pocieszenia. Być może dlatego nie mamy okazji, nasz ruch może nie ma okazji cieszyć, że być może taką pociechę chcemy dać Izraelowi. Musimy w
Twierdź zmieni słowa pociechy, tak jak przyjaciele Joba będziemy cieszyć, żeby mówić zawsze cieszyć. Być może to jest też naszym zadaniem, że Darek powiedział, żeby kto ma pocieszać, ale żeby miał upoważnienie i to czym pociesza, że musi być to rzeczywiste słowa pociechy. Nie słowa pokazywania karania, pokazywania to nie jest pociecha, czyli być może pierw musimy...
Przykład.
Myślę, że nasz Róg jest bardzo silny intelektualnie, znamy proroctwa i być może takim słowem pociechy dla tego narodu jest wytłumaczenie im, dlaczego przyszedł Holokaust, dlaczego ich spotyka cierpienie. Ja przynajmniej w wielu wypowiedziach, które słyszałem Żydów, nie potrafią sobie tego wytłumaczyć. Wielu ludzi, wielu Żydów zadaje to pytanie, wielu oświadcza, że stały się niedowiarkami, dlaczego to ich... I być może zadaniem intelektualnym naszego ruchu jest znaleźć to wytłumaczenie. A no jak to później przekazać, to będzie następna sprawa. Natomiast być może to jest jakimś naszym jednym z celów. I drugie to, co mówił Daniel, że zwalczanie antysemityzmu, zwalczanie nieprzyjaźni do narodu izraelskiego. I czasami to w naszej społeczności również jest. Nie nazywamy tego, ale tak jest, że niektórzy po prostu też mają negatywny stosunek, a cóż dopiero w naszym otoczeniu, gdzie jednak jest silnie zakorzeniony antysemityzm. I myślę, że jest to przygotowanie do królestwa i pocieszanie, jeżeli będziemy mówić, że taka jest rola narodu izraelskiego, że oni mają pewną rolę i jeżeli nam dane będzie uświadamiać narodowi żydowskiemu, że to jest ich rola i że do tego są powołani, wskazywać im na to proroctwa. I druga sprawa, naszym sąsiadom, otoczeniu, pokazywać, że naród izraelski to nie są ludzie, którzy krwiopijcy, nie są ludzie, którzy wyzyskują, że to są często, że to jest szlachetny naród, który ma przed sobą misję i o tym mówi Słowo Boże. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to musimy uznać naród izraelski. Ludzie nie znają tych proroctw, które wskazują, że naród izraelski ma świat doprowadzić do doskonałości. Myślę, że to też jest również ważne i jest to przejawem pocieszania Izraela.
Dziękuję. Ja bym tyle dodał, bo bracia mówią. Jak już się mówi, że tu rzeczywiście Żydów nie widać za dużo, ale do wytwarzania świadomości odpowiedniej pozytywnej postawy względem tego narodu, wśród naszych sąsiadów, pracy, młodzież w szkole. I uświadomić to, co tak może nie wprost apostoł Paweł napisał, ale że my, jako poganie, to jesteśmy pewnymi dłużnikami tego narodu. Z tego względu, że to Pan Bóg się zgodził, że nas zatwardził. I to nieszczęście, które na nich przyszło, to przez to myśmy zostali uzdrowieni. Przez to my Boga żeśmy poznali. I może to tak przekornie trochę brzmi, ale apostoł mówi, że w związku z tym nieszczęściem, które spotkało, to żebyśmy my się nie wynosili, ale skoro jesteśmy, przyznajemy się, że jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy, jak mówię, apostoł, powołani do dobrych uczynków, no to musimy to wskazywać i chrześcijanin, ten, kto umie dobrze czynić, to z jednym z aspektów dobrych uczynków miłości, to jest właśnie pocieszanie. I tutaj się dalej mówi, że mówienie prawdy, jaka jest rzeczywistość o tym narodzie, zmienianie tych stereotypów, które w naszym wszystkim Polaków występują. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy jest to pewne zadanie do spełnienia. I to nie trzeba jakichś takich aż wielkich może akcji, ale w środowisku, w którym przebywamy, wśród sąsiadów, wśród naszych bliskich. Zastanawiające jest to, co Piotr mówił, że nawet wśród naszych braci, zresztą wielu z rodzajów braci, którzy tak, brzydko by tam trochę jeszcze pogonili, a ktoś się zaposłuje, wręcz co innego. Dlatego
Jeżeli jesteśmy do tych dobrych uczynków stworzeni, jesteśmy miłosierni, to ten aspekt pocieszania jest jak najbardziej aktualny.
Też.
Jak chodzi o spektakularną akcję, to sobie nie umiem wyobrazić. Chyba że uda nam się naprawdę dobrze zaśpiewać ten cały repertuar. I może ktoś nas gdzieś zaprosi. Na której synagogi, to nie ma to obrażać.
A powód śpiewania ciebie te słowa, śpiewaliśmy w Krakowie kiedyś, żyli ci żyć z rodziny Lewkowiczu. Jak śpiewaliśmy, bo wciągaliśmy to płakali, ale
pamiętam ten wariant. Też to wrażenie zrobiło na mnie. Jeżeli chodzi o takie indywidualne rzeczy, to gdyby każdy z nas badaczy miał jednego przyjaciela Żyda, to byśmy tak minimum 1000 Żydów mieli do dyspozycji, z którymi moglibyśmy pracować, rozmawiać. Nawet byśmy mogli się umówić, że w danym roku będziemy im głosili jakąś konkretną prawdę. To tak mówię trochę w cudzysłowie, ale ja, wydaje mi się, że sporo osób z nas ma jakiś tam, jakiś znajomy. Ja mam akurat znajomego całkiem przypadkowo w pracy, jeżdżę do klienta, akurat poznałem się z nim bliżej, jest Żydem, przez całe życie robił biznes i tylko biznes i nic go tam więcej nie obchodziło. Ale przychodzi, że tak powiem, no, starzeje się, odwołuje się do korzeni. I co ciekawego, bardzo dobrze mi się rozmawia z tym człowiekiem. Zdecydowanie mam więcej tematów niż z jednym chrześcijaninem. Dlatego, że jakby podobną bazę mam, prawda? Chociażby, że ja mówię o jednym Bogu i on o jednym Bogu. I on się powołuje na jakiś tam proces, oczywiście nauczuje. I mi się wydaje, że tak naprawdę wokół nas to nie jest tak, że ich w ogóle nie ma. Są, i jeżeli tylko byśmy chcieli, to byśmy znaleźli. To fakt, że doświadczenie tych ludzi jest bardzo duże, ale z drugiej strony też w każdym, nie wiem czy w każdym, ale w tych ludziach siedzi, jest tam coś głębiej. W życiu by się nie spodziewał po tym człowieku, że to on mnie zagarnie kiedyś po te sprawy, bo widział, że inny mam stosunek już do Żydów. I się zgadaliśmy właśnie przy temacie antysemityzmu. I tak to się zaczęło. Jest ta sprawa taka, że nie byłem przygotowany w ogóle na początku na to, że o czym mam rozmawiać z tym człowiekiem. To jest problem, tutaj się zgadzam z tym, co mówili, że musieliśmy dobrze wiedzieć. Natomiast jest to jakieś tam kolejne spotkanie, bo jestem bardzo przygotowany i jestem się lepiej, mi się przynajmniej lepiej rozmawiało. A jeżeli chodzi o uświadamianie ludzi czy naszego otoczenia, nie jest to łatwe, ale przypomina mi się właściwie zawsze jako anegdotę opowiadam, bo mojego tatę stać się zawsze dopuszczali na to na postoju tam koledzy. I największy szok był, jak on im powiedział, że no, Szysta Maria, którą wy tak chcicie, to była Żydówka. Nie mogli się pogodzić z tym strasznie. Jeszcze tak nie dopuszczali. Myślę, że jest sporo takich możliwości indywidualnych normalnych. Pocieszę się na
to.
Ja jeszcze chciałem grać takich codziennych przykładów, żeby wprowadzić tą dyskusję na sytuacje, w którymi ja się znalazłem i w których nie zawsze sobie potrafię radzić. Z takiego codziennego życia na osiedlu u nas na Krowoczy był taki jeden człowiek, który zrobił minimalny sklepik, potem go rozbudowali, dorośli piętro i właściwie tak trochę przejęli całą ulicę właściwie, tak to po malutku i mówili w sumie, że idzie coś kupić do Żyda. Tam cały dom mówił, że ktoś chodzi do Żyda. To chyba nie był Żydem. Mama mówi, że on nie był Żydem, ale jest pewien taki wizerunek, ten człowiek, taka trochę zamknięta rodzina, która tam się wiele nie kontaktuje, a rozkręca interesy, to jest Żyd. To jest takie poważnie, ja nie mówię, że to jest złe, ale mówię o tym zjawisku, które gdzieś tam się pojawia. Czasami to sformułowanie Żyd ma wyraźnie takie negatywne konotacje, bo jestem z Krakowa, gdzie się mówiło, że Wisła to Zomowcy, a Krakowia Żydy. Jedno i drugie jest obraźliwe. Nie wiadomo, że ci są policjanci, a ci są Żydami. I to jest po prostu rodzaj obrazy. Poprzez różne szkolne, różnego typu żarty, gdzie żarty o obozach funkcjonowały i do dzisiaj funkcjonują. Przez takie sytuacje, z którymi sobie też nie do końca potrafiłem poradzić. Kiedyś w Chrzanowie, czekając jeszcze jak dziadek Kozubek żył, tam tam wieczorem trzeba było długo czekać nocy, żeby go tam zabrać. I z szatniarzem wdałem się w małą rozmowę, który mówił otwartym tekstem, że Hitler jak Hitler, ale swoje dobre z Żydami zrobił. I po prostu, nie wiem, tak zaskoczony byłem takim podejściem, że po prostu zaowocowany mnie mocną irytacją, ale jak gdyby nie do końca, tam powiedziałem coś tam powiedziałem, ale wydaje mi się, że to nikt nie potrafiłem tego tak spożytkować. Zdarzało mi się ostatnio też taka sytuacja, że jestem w firmie, chcieliśmy wynająć firmę magazyny i dostaliśmy namiar do Telpodu. Telpod to jest firma, która ma tam na jednej ulicy swoje magazyny, a właściwie też dysponuje magazynami dawną fabryką Schindlera. No i człowiek, którego tam ma propos, tam w tej drugiej robią, czy tam będzie jakieś muzeum. Ja wie pan, coś tam się kręcą koło tego, ale wie pan, ten Schindler to żydowskie pieniążki, to o to mu chodziło. Taki pogardliwy ton, żydowskie pieniążki, to już też jak gdyby nie umiem. Tak się jakoś zwierzyłem wewnętrznie, nie potrafiłem z tym człowiekiem jakoś osobnie porozmawiać, dlatego myślę, że częścią jest przemyślenie sobie pewnych rzeczy, przemyślenie sobie pewnego sposobu. I tego bym nawet od tego grona oczekiwał, żeby przemyśleć sobie pewien sposób reakcji na rzeczy, pewną prawdę, czy na przykład w Polsce jest taka mocna irytacja na takie czasami bywają antypolskie nastroje w Izraelu. Mówią tak, my Polacy byśmy pomagaliśmy tym Żydom. Ile tutaj ludzi pomagało? No i to jest prawdą, ale drugą prawdą jest taką, że jest gdzieś ludzi, którzy jak to mówi brat Lasek, sprzedawał ich za worek zboża tych Żydów. Jest takich parę sytuacji, które ja wewnętrznie czuję, że trzeba sobie przemyśleć i trzeba mieć sposób na te reakcje. A jeśli chodzi o nasze środowisko, no to Piotr tutaj powiedział o pewnych naukach. Jest na przykład, jaka jest nasza interpretacja Holokaustu. No, że wołali krew jego na nasze dzieci. Ja z tą interpretacją wewnętrznie się nie godzę. Wydaje mi się, że ona biblijnie dla mnie nie jest umotywowana. Ponadto, jak ktoś czytał wędrówkę, to musi sobie uświadomić, i przez ile lat tam napisała Dwora, Żydówka, której przyklejono od dzieciństwa, że to ona jest mordercą Chrystusa. I iluś ludzi prześladowano pod tym hasłem, że są mordercami Chrystusa. I wydaje mi się, że powtarzanie tego samego, że są mordercami Chrystusa i że ich spotkają rzeczy za to, że są mordercami Chrystusa, wymaga poważnego rozważenia i mówienie takiej interpretacji, dla mnie przynajmniej uważam, że wymaga poważnego rozważenia. Dziękuję.
Nie, no ja taki przykład w ostatnich lat naszego życia do tego, że myślę, jeżeli nawet niewielu tych Żydów się tak kogoś poznamy, to dobrze by z nimi było takie towarzyskie, przyjacielskie wejście, kontakty. My z racji tam swoich interesów kiedyś musiałem tam taki rosyjski sklep w Katowicach sprzedać, bo nie za bardzo szedł. No i przez Michała Dargosza, przez ten chór gospel, tam myśmy doszli do takiej pani, która mówiła się z nami na Kazimierzu Huzingera. Pierwszy raz tam już trafiłem, patrzę, no dobra, czy do chwili przyszła. Od razu powiedziałem, no chyba widać, kto ja jestem, nie? No to jak widać, kto ona jest, to już akurat z Michałem Dargoszem już razem byli, żeśmy zaczęli gadać. I tam mieliśmy 15 minut, a zeszło nam do 3 godziny. I okazuje się, że no, żeśmy się nam bardzo tak zaprzyjaźnili, zaczęliśmy do siebie dzwonić. I kiedy chór, ja już nie powiem, tyle, zmarł, nie? W synagodze. To ja do niej zadzwoniłem, mówię, panie Malwinko, bardzo serdecznie zapraszamy, będziemy nasz chór młodzież występowała w synagodze w Krakowie i byłbym no taki dumny, gdyby pani przyszła, posłuchała, będziemy psalmy śpiewali. No i przyszła z przyjaciółką, no to kobieta się tak wzruszyła, nie ukrywała się, prawie popłakała. Nic, kilka razy do mnie jeszcze dzwoniła. Ta przyjaźń nasza zaczęła się jakoś tak zawiązywać, na paskę to nam przysłali mace, gorzkie zioła, tam wtedy dostali takie specjalne książki też żydowskie. My ostatnio, jak byliśmy na generalnej swojej konwencji, zaprosiła nas na obiad, uważali się, żeśmy byli, koszerny specjalnie przygotowała i żeśmy też tam na trochę, to też tam we 3 godziny to zeszło. I cały czas o tym opowiadamy. Ona, jakby chce się temu wdzięczyć, że widzi, że on ma wśród nas przyjaciół, to tutaj już
ma Daniel Wielkoga, gdyby trzeba było mu na, może największą synagogę w Krakowie załatwić, ten chór jeszcze raz zaśpiewał wystąpił. Gdyby dała mi adresy, no, ja może nie ułożę w tych rzeczach jeszcze, ale ktoś z hebraistyki trzeba było nam coś przetłumaczyć, to też mam no, kontakt, że także myślę, że takie przyjaźnie nawiązywane, to one mogą owocować nie tylko w tą stronę za nich, ale i nasza świadomość, i nasze, to co tutaj Daniel mówi, pewne spostrzeżenia, to myślę, że też prosto.
Dziękuję pięknie. Świadectwo rzeczywiście, jak w praktyce to można zrobić. Wcześniej byliśmy tutaj. Ktoś mu chce? No, Ela.
Znaczy, zadałeś to pytanie, od razu pojawiły się we mnie wyrzuty sumienia, że oczywiście nic nie robię i jakoś nie widzę dla siebie miejsca. Ale przypomniałam sobie zdarzenie szkolne ostatnio. Znaczy, tak zgadza się z tym słowa Daniela, że z jednej strony jest ogromny antysemityzm, który nie przeraża ludzi światłych, wykształconych, właśnie gdy tak deklarowałam jasno, że jestem przyjacielem narodu i kultury, i to wywołało wręcz taką, no pewnie może na negatywną ocenę i jakoś tak rozumiało mnie i bardzo usztywniło na wiele reakcji ludzkich. Ale ja taką koleżankę, skoro no, dużo rzeczy robimy wspólnie, ale z plastyczką i wiele razy jakieś tam mamy wspólne sprawy do załatwiania i jakoś tak wychwyciła, że znam tekst Biblii, jak potrzebuje jakiś cytat, to przypomnę, jak to znaleźć. A to sobie często rozmawiamy na temat kultury o wielu różnych rzeczach. I w tym roku organizowała wycieczkę do Krakowa, planował Kazimierz. No i tam przyszła też coś tam się poradzić, rozmawiać z pytaniem, czy wejść do synagogi. Więc ja oczywiście tak. Bo była jakaś tam inna propozycja, że może nie zdążymy, coś tam, że jednak synagoga. Poszliśmy na ten Kazimierz, bardzo dobrą przewodniczkę mieliśmy. Pani, która interesuje się kulturą żydowską, dużo ma sympatii, dużo wiedzy. My w tej synagodze takiego też przyjemnego uczucia doznaliśmy, obie zresztą, tu nie spodziewaliśmy się, że będzie tak sympatycznie. Bo ta gromada ponad 30 dzieci, bardzo różnych, bo tam gimnazjalne klasy, wiadomo jaka to grupa młodzieży, czasami bardzo trudnej też była taka krótka, ale tam trzeba było ubrać jarmułki, dziewczyny dostały chusty do przysłonienia gorytmu. No i zrobiło się coś bardzo dziwnego. Te dzieciaki zaskoczone, zdziwione, coś innego, wyciszyły się, bardzo kulturalnie się zachowywały, nie było żadnych komentarzy. I potem było wiele rozmów, pytali, już po wyjściu z tej synagogi, byliśmy na cmentarzu, cała historia o kamieniach, potem też spacerowali po Kazimierzu. I tak teraz mam taką refleksję, że trzeba mieć w sobie też taką gotowość jakby w różnych sytuacjach bronienia Żydów, ich kultury i nawet rozmawiania o Holokaustie, chociaż tak zaczytałam się teraz jeszcze ostatnio wielu różnych takich właśnie pojedynczych opowieści, też mówić o tym, że żeby być nawet nie zapytano, czy ty tam nie masz jakiegoś mózga w rodzinie, może bo gdzieś tam tak myślę, że to też taka nawet postawa takiej przyjaźni, sympatii. Można jakąś tam małą rzecz zrobić. Znaczy też jakoś nie widzę siebie w jakiejś tam wielkiej akcji, ale myślę, że może taka mała rzecz też, że gdzieś tam się coś w tym jakiś obszar przed na przykład młodymi ludźmi odkryje, że to też się zdarza.
Dziękuję.
Skupię się tylko na kilku. Po pierwsze zgadzam się z tym, co mówił pan Daniel, że bardzo ważne jest i staram się oczywiście od jakiegoś czasu o walce z antysemityzmem przez naszego najbliższego otoczenia. Mam już na koncie nawet dyskusję zakończoną przykrą awanturą z jednym kolegą z pracy, bo jeżeli zaczniemy się być wyczuleni na te sprawy, zobaczymy, jak bardzo wiele tego jest. My nawet tego nie zauważamy. Jak bardzo często ktoś mówi, że to Żydek jest albo coś tam. I ja sobie postanowiłam za cel, że za każdym razem zaprotestuję, że proszę przy mnie nie używać takiego określenia. I na razie konsekwentnie faktycznie mam wrażenie, że ostatnio się zmniejszyło. Nie wiem, czy boją się jakiejś dyskusji ze mną ludzie, czy już miałam ochoty na to, ale moim zdaniem trzeba być bardzo konsekwentnym. W tym i to, nie wiem, jakiś tam może, jakiś to chociaż cień świadectwa może to da. To jest do praktycznych. Po drugie, bardzo ważnym moim aspektem jest, co możemy zrobić. To jest no jednak to, co wynika z Izajasza 62 rozdziału, jak i wielu innych też. Rzeczy, nasza modlitwa po prostu o pokój dla Jerozolimy, dla narodu, o dobro dla tego narodu. Tym bardziej mi to utwierdziło spotkanie z pewnymi ludźmi ze wspólnoty Drzewo Oliwne. To jest taka międzywyznaniowa, można powiedzieć, organizacja, no, wspólnota, jak sama nazwa wskazuje, która to są ludzie, którzy z różnych kościołów protestanckich, którzy jakby odczytali te proroctwa o narodzie izraelskim i odczytali, że należy kochać naród izraelski i chcą to, chcieli to w jakiś sposób robić. W swoich kościołach, w swoich tam zborach nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem, czy do końca nie mogą tak się rozwinąć z tą swoją działalnością, z tą swoją chęcią służenia narodowi izraelskiemu, że postanowili się właśnie zrzeszyć jakby. Mówił Andrzej o tej Fundacji Shalom, oni bardzo podobną działalność też prowadzą, mianowicie kiedyś szefowa tej wspólnoty powiedziała, czego oni nie robią. Oni nie nawracają Żydów. Oni po prostu starają się być ich przyjaciółmi. Więc pomagają im czy w sposób materialny, czy w jakiś inny sposób. Dbają o cmentarze, odszukują resztki zniszczonych cmentarzy jeszcze w Polsce, z Kiekutów. I mają dzięki temu niesamowite spotkania, bo okazuje się, że miejscowości, gdzie pojechali kiedyś z jakąś tam grupą młodych ludzi posprzątać po prostu śmieci z takiego starego, zaniedbanego cmentarza żydowskiego, tam gdzie jeszcze nie dotarły organizacje żydowskie, które to robią, okazało się, że jakaś tam Żydówka, która przez od czasu wojny ukrywała swoją żydowskość, ona tam mieszkała dalej w tym miasteczku, bo się bała, ona nagle zobaczyła, że ktoś tam przyjechał i też było jakieś tam tego typu, żeby opowiadała, to są ludzie, którzy ciekawe rzeczy robią, potrafią na przykład, opowiadała, że ta pani, że jeden z młodych ludzi z kościoła baptystycznego bodajże we Wrocławiu tak był przejęty tą ideą, tak jakoś też do niego dotarła ta prawda, że trzeba kochać Żydów, że postanowił natychmiast coś zrobić i po prostu zaczął chodzić do synagogi we Wrocławiu, gdzie są właśnie sami starzy ludzie. I on po prostu nic innego nie robił, tylko tam chodził, był z nimi i zaczął pomagać, a to siatkę odniósł, a to zakupy komuś tam przyniósł. No sprawił to, że dwóch starszych już Żydów przynajmniej zainteresował się zdecydowanie chrześcijaństwem, ale on nie nawracał, nie poszedł tam i nie wygłosił płomiennej mowy, tylko po prostu z nimi był. Bardzo, powiem szczerze, ta idea bardzo mi się spodobała, być może dlatego, że ja się nie czuję jakoś taka, żebym ja coś mogła powiedzieć im. No nie wiem, może też na pewno to są bracia, którzy potrafią, natomiast wydaje mi się, że ta metoda, kiedy można, bo proroctwa można wspólnie czytać i odczytywać, wiele wspaniałych proroctw dla Izraela, właśnie wspólnie można to robić, wydaje mi się, z nimi. Natomiast to jest jedno. Jeszcze jeden aspekt mówił. O Holokauście. Do tego chciałam zmierzyć, bo tutaj troszkę bardzo mi się podobała odpowiedź Pawła. Natomiast trochę mnie zabolało zdanie Michała, który tak, że takie trzeba zdeprecjonować. Cóż to naród, jak każdy inny, inne narody też cierpiały. Otóż wydaje mi się, że nie, że cierpienie narodu żydowskiego przez te wieki było inne. O Armenii nikt w tej chwili nie mówi, że to państwo powinno zniknąć z powierzchni ziemi i Turcja tam raczej nie szykuje jakichś tam specjalnych, natomiast Izrael ciągle jest w tym zagrożeniu i o tym też powinniśmy jakoś myśleć, bez względu na to, co myślimy o tym, co się dzieje we współczesnym życiu. Moim zdaniem wiedza o Holokauście, przeżycie, wspólne przeżywanie z tym narodem tego, co się stało, bardzo nas może uwrażliwić i wyostrzyć właśnie ten nasz zmysł, żebyśmy w samych sobie dostrzegali takie, bo Holokaust się nie wziął się z tego, że ktoś tam jeden miał tą ideę, tylko ona była bardzo wielu narodach, nie tylko wśród Niemców, ale wśród wielu narodów, wśród których żyli ludzie. I po prostu dlatego to było łatwo, można było to zrobić. I jeżeli w sobie samych nie wytępimy tegoż uczucia właśnie tej niechęci i nie będziemy tego, to nie mówię, że to się powtórzy, bo to się wierzę, że się nie powtórzy, ale musimy się dostrzec, bo to jest to zło, które spowodowało to największe zło. To wszystko.
Słabe.
Ja
jest miłośnikiem narodu żydowskiego. Nie ubieram tego w swoim środowisku, w trudnym środowisku pracy, bo na osiedlu, tam gdzie mieszkam, tutaj tak wszyscy znają naszą rodzinę. No, nie dobrze z tymi innymi po prostu. Ale jedna rzecz mnie nauczyła właśnie w rozmowach z kolegami w pracy, z ludźmi wykształconymi, inteligentnymi, że nie można kogoś bronić bezkrytycznie, jeśli nie ma do tego podstaw. I osobiście w tej chwili, jeśli prowadzę rozmowy dotyczące narodu żydowskiego z ludźmi, którzy niespecjalnie ten naród kochają, to trzeba pamiętać o tym, że Żydzi nie byli święci, że złego narobili sporo i trzeba to uczciwie mówić i nazywać wszystko po imieniu. Bo jeżeli będziemy po prostu wywielać rzeczy, które no, historia sama świadczy o tym, że popełniali swoich wiele błędów, zrobili wiele złego, to będziemy niewiarygodni i przede wszystkim nieuczciwi względem samego siebie. Także to, że Żydzi zabili Pana Jezusa, to trzeba nazwać i nazwać po imieniu, powiedzieć to. To, że byli narodem klątnym twardego karku, trzeba to powiedzieć. A to, że Pan ich umiłował ze względu na swoich, na praojców, na Abrahama, Izaaka, Jakuba, to też trzeba powiedzieć. I to, że spotkała ich kara, ale że ta kara dobiegła końca, że wrócił okres łaski dla nich i można to zaobserwować zarówno w telewizji, jak i w historii nam współczesnej. To trzeba powiedzieć i to, że jaka jest przyszłość względem tego narodu, też trzeba mówić. Tylko właśnie trzeba być po prostu uczciwym. Mówić to, co było dobre i to, co było złe, bo wtedy my stajemy się bardziej wiarygodni dla tych, którzy nas słuchają i może bardziej przekonywujący. Wtedy uświadamiamy im ich brak niewiedzy, a nie to, że my jesteśmy ślepo jakoś zwolennikami czegoś, co nie ma logicznego zasadu. Myślę, że tutaj trzeba po prostu o tym pamiętać, bo takie bezkrytyczne chwalenie kogoś, wnoszenie na ołtarze, gloryfikowanie przynosi czasami więcej zła niż pożytku.
Z kolei moja mi, że mówi, że Żydzi zabili Pana Jezusa, nie można tak mówić. To jest kłamstwo. Można jako współudział, ale nie, że zabili Pana Jezusa. To jest właśnie antysemicka myśl. I moim zdaniem, jeżeli ktoś tak mówi, to jest moje zdanie, należy reagować wtedy. Bo to jest myśl, która, nie wiem, pobudza ludzi. Jest to zagadnienie, które porusza trochę. Mnie ono osobiście porusza też, takie stwierdzenie, dlatego zareagowałem jako ja w tej chwili, nie jako badacz, proszę.
Ale nie wydali żyć Pana Jezusa.
No
to ja tylko pytałem, czy chorobowie nie żalą za to?
Nie, ale to są dwie różne rzeczy.
Dobra, to możemy wrócić do zagadnienia, kiedy nie będziemy go dzisiaj rozwijać dalej. No, tak. Jest to bardzo, bardzo istotny aspekt rzeczywiście. To jest główny powód antysemityzmu w Polsce. To, że pieczołowicie się tą myśl podkreśla, że to oni są winni śmierci i swoją karę za to muszą ponieść. Bardzo fajne były refleksje na tym większym zebraniu, które było w Częstochowie. A propos tego można posłuchać wykładu, bo były nagrane. Z tego. To może parę słów, nie będę przeciągał. Piotrze jeszcze.
Chciałbym jedną taką ciekawą myśl, którą można w dyskusjach z ludźmi powiedzieć, bo ten argument często pada, że Żydzi właśnie są świeżeci, że oni chcą zniszczyć Dawid. Ciekawy jest argument taki, że Żydzi od czasów 135 roku, od czasu ostatniego powstania, przyjęli doktrynę, że nie występują zbrojnie, że nie występowali zbrojnie, aż do czasu powstania państwa Izrael, w czy tych ruchów syjonistycznych, orysjonistycznych dopiero oderwą z tą doktryną. Natomiast przez 2000 lat Żydzi mieli doktrynę, że nie należy występować zbrojnie.
I to można głośno mówić.
I nie ktoś udowodni, że tak było, że naród żydowski wystąpił zbrojnie. Przecież oprócz powstania w getcie i chyba jeszcze jakiegoś jednego pojedynczego jakiegoś przypadku gdzieś tu, że wystąpili zbrojnie, 6 milionów ludzi bez stawiania oporu. To jest niewyobrażalne. Jakby Polaków, gdy chciano zamordować ileś tam 10 tysięcy, to powstało powstanie, byli partyzanci, walczyli, natomiast Żydzi nie mieli takiej idei.
Myślę, że nie rozkręcali już.
Nie, ale ja chcę podać argument, który pokazuje, że ten naród jest inny od innych narodów. Wszystkie narody chlubią się tym, że walczyły zbrojnie o swoją niepodległość. Oni nie walczyli.
Dalej.
Ja mam jeszcze jedną rzecz, taką praktyczną poradę, ale zanim to pozwolę sobie jeszcze na jedną refleksję. Refleksja jest taka, że co jeszcze jest dobre, że w naszej historii naszego ruchu byli bracia, którzy ukrywali Żydów. Z czego ja się chlubię i chlubić będę, i pochodzę ze zboru, gdzie Żydzi byli ukrywani i w zborze w naszym jest był sprawiedliwy wśród narodów świata. I to jest. I to jest powód do tego, że ja chętnie sobie przywłaszczam tą tradycję. Rozmawiam z ludźmi, mogę mówić, że miałem kontakt z ludźmi, którzy to robili, a nawet jak sobie z Pawłem Koduszmi rozmawiamy, to sobie, bo mamy nadal Żydów w swoim zborze. On mówi to, nasze zbory są szczególne, my mamy swoich Żydów i my się ich trzymajmy. I cokolwiek by się nie działo, bo nas... To znaczy, no, mamy z całym dobrodziejstwem inwentarza, z wszystkimi plusami i minusami, ale to jest dobre, ja się tego cieszę. A praktyczna prawda jest taka, jeżeli ktoś w życiu nie widział Żyda albo miał mało kontaktów, a młodzi ludzie, którzy znają angielski, chcieliby mieć kontakt, to co roku są organizowane marsze Żydów. Zwykle tam jest potrzebna duża ilość pilotów, ludzi, którzy pomagają, bo oni mają swoich własnych przewodników, którzy pomagają im się poruszać po kraju. Ja przez tam 6 lat czy ileś kolejnych lat jeździłem z tymi grupami, bardzo wiele z tego skorzystałem. Bardzo wiele mi to dało, kontaktu z tymi ludźmi, rozmów z tymi ludźmi. Myślę, że też właściwie Polaka, jakim ja byłem, nie spodziewali się spotykać w takim kształcie. Jeżeli ktoś by chciał, a zna angielski, chciał w tym uczestniczyć, nie płacą znowu aż tak dużo, ale napiwki potem można dostać, dobre. To jest na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Firma nazywa się CB International, która organizuje te marsze. Tam się zwykle koło stycznia można zgłaszać i mówić, że człowiek jest chętny. Oni potrzebują, to przyjeżdża tak dużo ludzi, że ludzie z kursu turystyki nie mogą tego obsłużyć. Potrzebują ludzi, więc można się do tego przyłączyć i wiele się nauczyć i wiele rzeczy zobaczyć.
Ale taka uwaga, jak ktoś chce skorzystać, to szybko, bo jest zamiar zlikwidowania marszu żywych.
Widziałem reportaż. Detektywu Gniesiaci. Są ruchy na zemicie, ale nie trzeba ich powtarzać.
A fakty są proste i badacze Ojczyzny Świętego akurat stoi, żeby to znać. Święty Piotr, to skazanie napisane w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, mówi wprost: wyście zabili dawcę żydowską. A kilka wersetów dalej stwierdza: uczyniliście to w nieświadomości, wy i wasi przodowie. Wniosek jest prosty. Była to konieczność dziejowa, która dotknęła Żydów. Nie mogło być inaczej. Badaczom Pisma Świętego wypadałoby te wersety znać. Następna sprawa. Zawołanie krew jego na nas i na dziadki nasze, na ile się orientuję, to nie jest klątwa, którą Pan Bóg rzucił na ludzi przez proroków, tylko są to słowa, które wypowiadają sami Żydzi. Ludzie bywają w Polsce, niech nie piekło pochłonie, co nie oznacza, że Pan Bóg daje go wciągnąć ziemi, jak chorego z towarzyszami. I wypadałoby badaczom Pisma Świętego te rzeczy znać, że krew jego na nas i na dziadki nasze, to nie jest klątwa, którą Pan Bóg rzucił na Żydzi. Żydzi to też kościół zabiegunny. W 20 stuleciu znajdziemy dwóch ludzi. Z jednej strony Janusza Borczaka, nie trzeba go przedstawić. drugiej strony Lejfa Bronsteina, znanego jako Lew Trocki, który był komisarzem ludowym do spraw wojskowych w Rosji Radzieckiej i on był odpowiedzialny za organizację Armii Czerwonej i walkę z kontrrewolucją. Prawdopodobnie gdyby nie on i jego szczytny umysł czerwski, rewolucja bolszewicka by nie wygrała. Jakimi celami, jakimi metodami osiągnął swój cel? No wiadomo, zabieguny, Korczak i Lew Trocki. Ale czy usprawiedliwia to potępienie całego narodu żydowskiego? Z całą pewnością nie. Trzeba wiedzieć, że był z jednej strony Korczak, z drugiej strony Lew Trocki i jemu podobni, ale to nie usprawiedliwiało księdza Jankowskiego, żeby na... Jak to było dla niego, bo myśmy właśnie tą audycję na Radio Alfa, jak on razem zamieścił swastykę, sierp, młot i grzechę Dawida po spowód na... Na
grobie, to było w grobie.
Myśmy z tego zrobili audycję. To jest sprawa, która w normalnym kraju powinna się skończyć interwencją dyplomatyczną o znieważeniu sztandaru państwowego Izraela, prawda? Bo akurat Żydzi, którzy się pieczętowali gwiazdą Dawida, byli ofiarami zarówno reżimu komunistycznego, jak i izraelskiego. A w Polsce ta sprawa przeszła bez echa. I rzecz dziwna, to chyba każdy z nas potwierdzi, w Polsce ludzie okazali się bardzo podatni na antyizraelską propagandę komunistyczną. I w Polsce większość ludzi jest święcie przekonana, że Izrael jako państwo był agresorem. Bez przerwy napadał biedny na Arabów, bo im ziemię odebrał i bez przerwy Izrael napadał na biedne kraje arabskie. I faktycznie w tej sprawie to być może warto było zabierać. A każdy się z tym spotka. Ja też miałem to sprawdzić, kiedyś się nawet pokłóciłem z drugim przełożonym o te właśnie sprawy. Izrael wszyscy mają za agresorów napadających i mordujących biedny na ramu i wszystko złotego świata jest uosobione w tym państwie.
Same dzieci giną.
Tak jak żeśmy zrobili wtedy tą audycję przeciw księdzu Jankowskiemu, akurat myślą, że w takich sprawach warto zabierać go w publiczne. Wtedy, kiedy argumenty mamy naprawdę mocne.
Pytanie prosił.
Ja chciałem tylko, żeby zwrócić uwagę, bo często jest powtarzany błędny stereotyp wśród badaczy, to że wielokrotnie w wykładzie, że mnie za każdym razem to troszkę boli, kiedy się powtarza, że większość Żydów w Izraelu jest niewierząca. Słyszałem wiele razy. To nieporozumienie wynika z faktu, że jako wierzących Żydów często się określa Żydów ortodoksyjnych, których rzeczywiście 20% na 80% jest tych innych. Co nie oznacza, że ci inni są niewierzący. Tylko to jest tak, jakby powiedzieć, że większość w Polsce niewierzących, dlatego że nie wszyscy są w zakonach katolickich, uznać za wierzących tylko tych, co są w zakonach katolickich. Około 80% Żydów jest wierzących. Około 20% ateistów. Sądzę, że to jest procent znacznie lepszy niż w innych krajach, dlatego że w Polsce również bardzo wielu katolików jest niewierzących, a praktykujących. W związku z tym myślę, że to jest dobry proces. To jest stereotyp, który warto w naszej społeczności demontować. A krótko tylko do Beniamina. Ten, który mówił te słowa, wyście zabili, był też Żydem. W związku z tym no, trzeba rozdzielić, umieć jakoś pogodzić ze sobą. I po drugie, krew jego na nas i na nasze dzieci. Jest zasada w zakonie, która mówi, że Pan Bóg gniewa się za grzechy ojców do trzeciego i czwartego pokolenia, co oznacza, że ci, którzy tak wołali, rzeczywiście zdefiniowali karę na siebie i swoje, aż do swoich wnuków. Natomiast my przypisujemy Panu Bogu mściwość ponad to, co jest napisane. Dlatego no, to jest też kolejny stereotyp, w którym rzeczywiście uważam, że zdecydowanie trzeba się mu przeciwstawiać. Teraz to też również czynię. Niewątpliwie naród izraelski ma wiele grzechów. Tutaj niedawno rozmawiam, nie wiem, czy Darek Gruziński opowiadał mi o swoich doświadczeniach w handlu z firmami izraelskimi. I temu trzeba przyznać rację. To jest oczywista rzecz. Tylko teraz moim zdaniem słowo według czasu rzeczone jest, jak to było, mówienie w towarzystwie antysemitów, że Żydzi zabili Jezusa, jest czymś innym niż rozmawianie na ten temat na przykład z Żydem. Polecam rozmowę na ten temat ze świadomym Żydem, poważną rozmowę na ten temat. Natomiast odradzam powtarzanie tego typu sloganu w towarzystwie antysemickim. I nawet wśród badaczy, którzy ten stereotyp właśnie wykorzystują do...
Znaczy ja już może... Znaczy, to bardzo, bardzo ciekawie teraz jest, ale akurat się kończy, już się kończy temu nawet. I dalej bym radził, żebyśmy zostali w dyskusjach w różnych kuluarach. Proszę? Nie. Już jesteśmy troszkę zmęczeni. Nie będę podsumowywał, bo fajnie było, ciekawie mimo wszystko było, fajnie, chociaż jest bardzo trudny temat, jest on jeszcze bardziej trudny w polskim środowisku. Nasze polskie środowisko jest bardzo specyficzne w kontekście Żydów, być może dlatego, że tu Żydów było bardzo dużo, że te kulturowe zaszłości są z jednej strony bardzo bliskie siebie, bo żyli przez stuleci razem ze sobą, a z drugiej strony były chwile, że były bardzo dalekie od siebie. I jesteśmy przesiąknięci wieloma stereotypami, wieloma powiedzeniami, które się powielają cały czas. I cieszę się, że były różne fajne myśli i pomyślimy na ten temat. Myślę, że było dobrze pamiętać w modlitwach o narodzie żydowskim. Modlitwa psalmu 122. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Biblia Gdańska, żądajcie pokoju. Nie proście, jest mocniejsze. Żądajcie pokoju dla Jeruzalemu. Jest to moim zdaniem jedna z ważniejszych modlitw w współczesnym czasie, bo od tego zależne jest Królestwo Boże. Jeżeli chcemy, aby przyszło Królestwo Boże, musi nastać pokój w murach Pana, w mieście Pana w Jeruzalem. Dopóki tego nie będzie, nie będzie Królestwa. Jeżeli modlimy się o Królestwo Boże, módlmy się też o pokój dla Jeruzalem. Żądajmy pokoju. Prorok Izajasz pisze jeszcze, radujcie się z Jeruzalem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie. Abyście ssali do syta pierś jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą jego chwały. Amen.